Chwała Bogu, bracia i siostry. Śledzimy historię sprzed 3000 lat. Historię ludzi tak dawno żyjących. Wydawałoby się, co to może mieć wspólnego dzisiaj z nami. A jednak, kiedy popatrzymy na problemy ludzi, to te problemy od wieków są te same. I tak ważne jest, aby człowiek umiał ten problem rozwiązać według Bożego zamysłu. I te historie, które są opisane, historie życia ludzi w tej księdze pierwszej Samuela, to właśnie mają nas doprowadzić do takiego dobrego życia, do dobrego życia z Bogiem. I moi kochani, przyglądając się tym niezwykle interesującym życiorysom, możemy wiele, wiele wnieść do naszego życia, przede wszystkim poprzez naukę, która jest tutaj zawarta, poprzez to, że możemy, patrząc na innych, uniknąć tych błędów, które oni popełnili. My już wiedząc, jak się historia potoczyła, to już mamy szansę w naszym życiu, jeżeli widzimy, że bieg naszych dróg zaczyna w tym kierunku akurat biec, to możemy się zatrzymać, zreflektować i pójść dalej, ale według Bożego planu, według Bożego zamysłu. Reforma duchowa Izraela rozpoczęła się w czasach Samuela. Czasy sędziów to czasy takiej totalnej ciemności, duchowej ciemności. I z powodu tego, że ten naród żył daleko od Boga, Bóg zsyłał na niego przeróżne doświadczenia. I sędziowie, ci Boży przywódcy, wyprowadzali ich z tych bardzo trudnych sytuacji. I podobnie było z historią w czasach Samuela. Oni popadli w niewolę Filistynów. Izraelici byli uzależnieni od Filistynów. Byli tak uzależnieni od nich, że nawet kiedy przyszło im wykonać jakieś metalowe narzędzie, to nie było kowala w Izraelu, tylko musieli iść do kowala Filistyna, który im zrobił jakieś metalowe narzędzie. To oczywiście było związane z militariami w tamtych czasach. Wiemy, że w tamtych czasach jeszcze nie było armat, karabinów, pistoletów, były miecze. A więc nikt w Izraelu nie miał tego miecza z powodu tego, że znaleźli się w takiej sytuacji, że sami nie mogli wyrabiać narzędzi z metalu. I byli w wielu, wielu innych sprawach w swoim życiu pognębieni i tak żyli. Ale któregoś dnia przyszedł czas zwrotu, przed czas przejrzenia. I w 7 rozdziale pierwszej księgi Samuela mamy opisany czas, w którym ten Boży człowiek, prorok, kapłan i sędzia w jednej osobie, Samuel, zwołał Izraela do Mispa. I tam oni zaczęli pokutować przed Bogiem jako cały naród. I czytamy w wierszu 5 i 6: Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, a Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Tak czasami w życiu naszym jest, że się nie układa. Mamy rozmaite problemy, mamy rozmaite trudności, popadamy w rozmaite tarapaty. I chcemy jakiegoś rozwiązania tego i czynimy w tym kierunku przeróżne wysiłki. Tak po ludzku. Staramy się o jakieś znajomości, o jakieś lepsze rozeznanie, zrozumienie tej sytuacji. Chcemy to tak po ludzku rozwiązać, zmienić całą tą sytuację. I ludzie to robią na różne sposoby. Czasami dobrze jest, jeśli jest ktoś znajomy, jeśli jest ktoś, kto wspomoże. Czasami ludzie przekupują innych, żeby osiągnąć coś, żeby zmienić daną sytuację, w jakiej się znaleźli. I starają się coś zrobić, żeby nastąpiło rozwiązanie. Sytuacja jest trudna, jest nie do zniesienia, byśmy powiedzieli. No i cóż z tej historii możemy się nauczyć? Izraelici popadli właśnie w taką sytuację nie do zniesienia. I co robią? Bracia i siostry, ta historia uczy nas, że najpierw ma nastąpić rozwiązanie spraw duchowych, potem następuje rozwiązanie spraw cielesnych. To niesamowite, kiedy zaczynamy rozmawiać o problemach nie z innymi ludźmi, ale zaczynamy o naszych problemach rozmawiać z Bogiem. I zaczynamy pokładać w Bogu naszą nadzieję, a nie w człowieku, który nam coś tam doradzi, czy w jakiś sposób nas wspomoże. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy zaczynamy polegać na Bogu i zaczynamy mówić: Panie, oto ja dzisiaj przychodzę do Ciebie jako syn, córka Twoja, chcę wznieść modlitwę do Ciebie i chcę Ci przynieść ten problem i prosić Ciebie, abyś Ty wpłynął jakoś na tą sytuację i zmienił to. W 13 wierszu czytamy: tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Bracia i siostry, kiedy pokutujemy, Bóg jest po naszej stronie. Kiedy Izraelici zaczęli pokutować tam w Mispa, kiedy zaczęli korzyć się przed Bogiem w Mispie, to Bóg odpowiedział wkrótce. Tak jak zwykle było, Filistyńczycy wyruszyli na nich, chcieli ich znowu pognębić w kolejnej bitwie, ale Pan już był po stronie Izraela. Pamiętacie tą pierwszą bitwę, która jest na początku Księgi Samuela opisanej? Kiedy oni stracili Arkę Przymierza, stracili kapłanów, zostali pognębieni, pobici. A oto kolejna bitwa, znowu z tym samym wrogiem. Znowu zmierzają się z tym samym problemem w swoim życiu. Ale jest inaczej, bo jest z nimi Bóg. A dlaczego jest z nimi Bóg? Bo zaczęli pokutować. Bo zaczęli mieć czas refleksji nad swoim życiem. Bracia i siostry, kiedy pokutujemy, Bóg jest po naszej stronie. Warto o tym pamiętać. I wtedy pojawia się błogosławieństwo Boże w naszym życiu. Nasza sytuacja ulega radykalnej zmianie. To jest niesamowite, kiedy możemy dostrzec takie zmiany. Powiem wam, że my często w naszym życiu nie dostrzegamy wielu błogosławieństw Bożych. One tak przychodzą i my w tym pędzie naszego życia jakoś tak przechodzimy obok tego wszystkiego. No dobrze, że się dzieje, że nie ma problemów, że jest fajnie. Wiecie, ja tak niedawno z moją żoną usiadłem i zapytałem ją: Lidziu, czy widzisz Boże błogosławieństwo w sferze materialnej w naszym domu? Powiem wam, że długi czas ja pewnych rzeczy nie dostrzegałem. I któregoś dnia tak dotarło do mnie, tak przeglądnąłem ostatnie miesiące mojego życia, naszego życia, bo nie jestem sam, bo jesteśmy jedno z moją żoną. I może wam podam, żeby nie być gołosłowny, choć jeden przykład takiego błogosławieństwa, którego się nie spodziewałem. Ja o to w ogóle nie zabiegałem, ani nie myślałem o tych sprawach. Pan błogosławi nawet, kiedy my nie wiemy, czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. W ubiegłym roku wyszła taka ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Ja o nią nie zabiegałem. I okazało się, że moje mieszkanie w bloku mogę wykupić za 125 zł. Ono jest warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. I poszliśmy do notariusza, zapłaciliśmy coś 700 zł notariuszowi, bo mieszkanie kosztowało 125 zł, a notariusz 700. I jesteśmy właścicielem mieszkania, ni stąd, ni zowąd. I powiem wam, wiele takich rzeczy widzę w moim życiu. I rozmawiam z moją żoną i mówię jej: czy ty to widzisz, jak Bóg nam błogosławi? Bracia i siostry, ale przez lata byłem wobec Boga w porządku z moją dziesięciną, chcę wam powiedzieć. Siostra Krysia ma zeszyt, to wam może powiedzieć, jak tam było z tą dziesięciną. Byłem wierny przez wiele lat Bogu. Wiedziałem, że powinienem to robić. I bracia i siostry, w księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, w 10 wierszu jest napisane, Bóg mówi tym, którzy dają uczciwie dziesięcinę: otworzę okna niebieskie i wyleję na was błogosławieństwo. I to niezwykłe błogosławieństwo. W naszym tłumaczeniu jest troszkę inaczej napisane. Ja wam koniec tego wersetu zacytuję z Biblii Gdańskiej. Tam to jest bardzo pięknie napisane o tym błogosławieństwie. Wyleję błogosławieństwo tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać. Wyobrażacie sobie? Bóg mówi do tych, którzy są uczciwi w dziesięcinie przed nim: wyleję błogosławieństwo moje tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać. Otworzę okno niebieskie z nieba i wyleję to na was. I bracia i siostry, gdybym nie miał takiej chwili refleksji, może bym dalej biegł i może bym tego do dzisiaj nie zauważył. Ale któregoś dnia dotarło do mnie i zrozumiałem, że Bóg błogosławi mi w moim życiu. Ja nie modlę się co rano: Panie, błogosław, Pan mi ześlij to czy tamto, bo to potrzebuję czy tamto. Niektórzy się tak modlą, dobrze, niech się tak modlą. Ale ja nawet o to nie zabiegałem. I Bóg wylał błogosławieństwo ponad miarę, ponad to, co ja się spodziewałem w moim życiu. Moje motto życia jest takie, żeby mieć co do garnka włożyć i żeby mieć dach nad głową. Co mi więcej potrzeba w tej drodze do Królestwa Bożego, w tej drodze do Ojczyzny Niebieskiej? To jest chwila tutaj na ziemi. A wiem, że Pan przygotował mi dużo lepszy ten blok, który jest wykupiony teraz przeze mnie, to mieszkanie na osiedlu. I ja mam już apartament, bracia i siostry, przy ulicy Złotej. Ja myślę, że większość z was ma przy ulicy Złotej w niebie. Wiecie, że tam jest apartament dla człowieka wierzącego. Że tam jest ojczyzna. Nasza jest w niebie. I nasze oczy mają być zwrócone Nie na bloki, nie na ten samochód, który stoi pod blokiem, tylko czytamy na niebo. Mamy patrzeć na niebo. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jest wszystko to, co naprawdę nas interesuje. Ja tam nie muszę się martwić, bo jest różny problem dzisiaj, jeśli chodzi o banki. Był taki czas, że u nas bankrutowały banki i ktoś, kto włożył swoje oszczędności, to miał problem, bo nagle one zniknęły razem z bankiem. I był wielki problem. Niedawno wam opowiadałem, w Anglii był problem w jednym ze znanych banków angielskich. Ludzie drżeli o swoje oszczędności, bo był wielki kryzys w tym banku. Jakoś zdaje się, tam się udało wyjść z tego, ale wielkie kolejki się w Anglii pod tym bankiem ustawiały, bo ludzie drżeli o oszczędności całego swojego życia. Ale my mamy napisane, że nasz skarb jest w niebie, gdzie mól ani rdza nie ma dostępu. Tam nie ma inflacji, tam nie ma krachu gospodarczego, tam macie pewne konto, tam macie u Pana założone konto, bracia i siostry. I tam powinny iść nasze myśli. Bracia i siostro, warto Bogu służyć, bo Bóg jest wierny. My nie zawsze jesteśmy wierni i nie zawsze potrafimy dostrzec Boże błogosławieństwo, Bożą niezwykłą opiekę w naszym życiu. Przyjrzyjcie się, jeśli jesteście wierni w czymś Bogu w waszym życiu, czy nie ma błogosławieństwa czasem, którego nie dostrzegasz? Chciałbym dalej czytać z 12 rozdziału. Pierwsza księga Samuela, przed nami. Może przeczytam większy fragment, to od 20 wiersza. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, wiedząc, jak wielkich rzeczy dokonuje z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Bracie i siostro, służ Panu wiernie, a dokona wielkich rzeczy w twoim życiu. Bądź wierny, bądź uczciwy przed Bogiem, a Bóg ześle błogosławieństwo na twoje życie. A Bóg wybawi cię z wielu opresji, w które możesz popaść przez nieostrożność w swoim życiu. Bóg jest Bogiem niezwykłych rzeczy. I bracia i siostry, oto rozpoczęła się duchowa odnowa w Izraelu. I oni zaraz popatrzyli na życie swoje i zaraz zobaczyli inną jakość tego życia. Oto Filistyńczycy byli pognębieni od tego dnia, a nie oni. Ich największy wróg był zawstydzony, był pokonany. Izrael od wielu lat nie odnosił zwycięstw. Jeśli zabierał się do wojny, to była klęska. Ale teraz przyszło zwycięstwo. Ale teraz Pan im zaczął błogosławić. bo Bóg jest Bogiem wiernym. I bracia i siostry, przyszedł czas, kiedy oni musieli stoczyć walkę nie tylko z Filistyńczykami, ale z tymi ościennymi narodami, które nastawały na nich i które mieszkały wokół nich. I jednym z tych narodów byli Amonici. I bracia i siostry, Saul, którego namaścił Samuel na króla, pamiętacie, jak rozpoczął swoje królowanie w Izraelu? No, zebrał się do domu po namaszczeniu i poszedł do swojego domu i zaczął w polu normalnie pracę wykonywać. Mieliście takiego króla, który idzie do domu, ma swoje pole, swoją robotę i nie przejmuje się niczym? Tak Saul zrobił. On nie miał pojęcia, jak być królem. Ale Bóg go powołał na króla. I Bóg powiedział, jest moje namaszczenie na nim. I w ubiegłą niedzielę wam o tym namaszczeniu opowiadałem. Bóg go namaścił. Duch Boży spoczął na nim. Serce jego się zmieniło. To był inny człowiek. On zaczął chodzić Bożymi drogami w swoim życiu. I Bóg zaczął być z nim. I bracia i siostry, Bóg pokierował jego życiem, że on zaczął być królem. Amonici, gdzie oni przyszli? 11 rozdział Księgi Samuela czytamy: i wyruszył Amonita Nachasz i oblegał Jabesz w Gileadzie. Wtedy rzekli wszyscy Jabeszyci do Nachasza: zawrzyj z nami przymierze, a poddamy ci się. A więc miasto izraelskie, Gilead, zostało najechane przez Amonitów, przez tego wodza Nachasza, i znaleźli się w opałach. I bracia i siostry, wtedy nagle duch Saula został ożywiony i nagle on się poczuł, że on jest królem. I powiedział, przecież ja muszę, to jest mój naród, to jest miasto mojego królestwa, coś z tym muszę zrobić. I bracia i siostry, zrobił. 9 wiersz, popatrzcie dalej. I rzekł do posłańców, którzy nadeszli: to powiedzcie mężom z Jabesz Gileackiego, jutro, gdy nastanie upał, będziecie ocaleni. A gdy posłańcy odeszli i donieśli to Jabeszytom, ci uradowali się. I Jabeszyci rzekli do Nachasza: jutro wam się poddamy i będziecie mogli zrobić z nami wszystko, co wam się podoba. Nazajutrz rozdzielił Saul lud na trzychówce i wtargnęli jeszcze przed świtem w sam środek obozu i bili Amonitów aż do upalnej pory dnia. Ci, którzy się ostali, rozpierzchli się tak, iż nawet dwóch razem nie pozostało. Do tej pory Żydzi przegrywali wszystko, co było do przegrania. Widzicie, oni byli tak sparaliżowani strachem, że porobili sobie takie jamy w ziemi i gdzieś w takich ziemiankach w ukryciu przed tymi wrogami przebywali. Ale teraz podnieśli głowę. Teraz Saul okazał się Bożym pomazańcem, który poprowadził ich do zwycięstwa. I oto w tym momencie Żydzi zrozumieli, że mają króla. Jest ktoś, kto stoi za nimi, za ich państwem, ochrania ich miasta. I tak Bóg zaaranżował to wszystko, że Saul nagle poczuł się królem. To był człowiek, który miał problemy z własną wartością. On miał bardzo niskie mniemanie o sobie. To był człowiek bardzo zakompleksiony. I na bazie tych jego kompleksów wiele problemów potem się pojawiło w czasie królowania jego. A o tym to będziemy mówić. Bracia i siostry, cóż dalej się dzieje? Popatrzcie, 13 rozdział. I znowu wojna. I to jest wojna z Filistyńczykami. Saul musi się zmierzyć z Filistyńczykami. I ma dojść do bitwy. On odniósł zwycięstwo spektakularne. Pokonał Amonitów. Był królem. Naród stanął za nim. I oto następna bitwa. Oto następna wojna. I Saul oczywiście wyrusza na nią. Ale bracia i siostry, w czasie tej walki, zanim do niej doszło, ludzie bardzo się wystraszyli Filistyńczyków. Oni mieli w pamięci te lata niewoli. Oni dopiero raz wygrali. Oni pamiętali wiele tych klęsk. Bali się Filistyńczyków. Bali się tego, czy Saul podoła. I miało dojść do bitwy, ale nie dochodziło. I wojsko stało bezczynnie kilka dni. Oni czekali, że miał przyjść Samuel i miał złożyć ofiarę Panu i oni mieli wyruszyć do walki. Ale Samuel nie przychodził. I mijały dni. I ludzie, którzy byli, ci żołnierze, ta armia z pospolitego ruszenia w Izraelu, zaczęła się rozchodzić. Gdybyście byli wodzem i zobaczylibyście, że codziennie na waszym obozie przed bitwą jest coraz mniej żołnierzy, to na pewno byście byli sfrustrowani tym. I tak było w obozie izraelskim. Ludzie się, nie dość, że się bali, to jeszcze część z nich pouciekała. Dzisiaj może by ktoś powiedział, że dezercja. W armii by inaczej w naszych czasach postąpiono. Wiecie, jak się postępuje z dezerterami. Ale wtedy dopiero się formowała państwowość Izraela. Czyż oni byli większość czasu niewolnikami. Byli podbitym narodem. Ledwie co ten król zrozumiał, na czym królowanie polega. I oto w takiej sytuacji znalazł się bardzo trudnej Saul. I był zniecierpliwiony. I w 9 wierszu czytamy: i rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. I bracia i siostry, to okazało się być największym błędem w jego życiu. Największy błąd w czasie jego panowania, że to zrobił, że nie zaczekał na Samuela, na kapłana, który miał to zrobić. Presja sytuacji i popędliwość doprowadziły go do falstartu życiowego. Bracia i siostry, nie warto być popędliwym w swoim życiu. Nie warto być takim napalonym. Saul nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami i popełnił fatalny błąd w swoim życiu. I ten błąd potem ciągnął się za nim całe życie. Nam może się to wydawać, no jakże, przecież on jakąś ofiarę Bogu w sumie rzeczy złożył. Cóż, to całkiem na pierwszy rzut oka nieźle wygląda. Ale on nie był upoważniony do tego. On nie miał prawa tego zrobić. Boże prawo mu zabraniało tego. I bracia i siostry, w 14 wierszu, kiedy przychodzi Samuel do niego i mówi mu, co on zrobił i jakie są konsekwencje tego, możemy przeczytać: lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Nie dochowałeś wierności. Nie dochowałeś wierności. Bracia i siostry, wierność to jest bardzo ważna rzecz przed Bogiem. Nasza wierność, nasza uczciwość Bogu. W każdej sytuacji. Czasami nie doceniamy pewnych rzeczy w naszym życiu, ale Bóg to widzi. Bóg widzi, że jesteś wierny w małych nawet rzeczach w swoim życiu. I On to dostrzega, to jest zapisane. Byłeś wierny, mój sługo, w małym, więc postawię cię nad wielkimi rzeczami. Byłeś wierny, uczyłeś się w małych rzeczach, ale teraz przyszedł czas w moim królestwie, kiedy postawię cię nad wielkimi sprawami. Bo wiem, że jesteś wierny, bo wiem, że jesteś uczciwy, bo wiem, że nie zdradzisz mnie, mówi Pan. Bracie i siostro, ileż to razy człowiek zdradza Boga z powodu tego, że chce się przypodobać innym ludziom. Jak to warto być wiernym Bogu, Bogu, który nagradza, Bogu, który błogosławi. I może nawet któregoś dnia nie zauważysz, kiedy Bóg cię nagrodzi, wiernego sługę. Może jakiś czas minie, zanim dostrzeżesz to wielkie błogosławieństwo, które dla twojego życia Bóg przygotował. I powiesz: dziękuję Boże, że ostrzegłeś mnie przed wielką katastrofą mojego życia, że uchroniłeś mnie przed tym złym człowiekiem, czy przed tą złą decyzją w moim życiu, czy przed tą głupotą moją, która mnie prowadziła do rzeczy tego świata, zamiast przyprowadzić mnie do ciebie. Bracia i siostry, niewierność Saula polegała na tym, że nie robił tak, jak powinien to zrobić. Czy robisz wszystko w swoim życiu tak, jak powinieneś to zrobić? Tak, jak to mówi przykazanie Boże? Tak, jak cię Bóg powołał? I tak, jak oczekuje tego od ciebie? Może to nie są jakieś wielkie sprawy. Bracia i siostry, może to za miesiąc nie jest jakaś wielka sprawa dla ciebie, ta ewangelizacja, ale powiem ci, że dla Boga to jest wielka sprawa. I możesz się okazać wierny w czasie tej ewangelizacji. I możesz się zatroszczyć o człowieka i przyprowadzić go na miejsce, gdzie będzie zwiastowane Słowo Boże. I on może usłyszeć Ewangelię. I może powiedzieć: tak ostatnio z Pawłem i z Dorotą w ubiegłą niedzielę rozmawiałem i tak mi w którymś momencie powiedzieli, że nie wiedzieli, że taki kościół jest w Żywcu, jak kościół zielonoświątkowy. Nikt im o tym nie powiedział. Może w kwietniu jest taki czas, kiedy zaprosisz kogoś i powiesz mu: wiesz, jest kościół taki, jest taka ewangelizacja. I tamten ktoś dowie się o Bogu, który rozwiąże wiele problemów w jego życiu, który da mu nowe życie. Wielu ludzi nie wie, że jest taki kościół w Żywcu. Wielu ludzi, powiem wam, nie wie, że jest taki Bóg, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy, że Bóg go kocha, że Bóg go chce zbawić, że Bóg chce mu dać nowe życie, że Bóg chce go poprowadzić do rozwiązania jego problemu, że chce mu zabrać to, co złe, i oddalić od jego życia. I nie chce pamiętać jego grzechów, ale chce mu dać nową kartę, nowe życie. I możesz się narodzić na nowo. To jest wspaniała wiadomość. Możesz wszystko zacząć jeszcze raz. Bóg daje ci taką szansę. I to jest Ewangelia. To jest dobra nowina. I o tym będzie na tej ewangelizacji. Bracia i siostry, a więc pomyślcie, czy jesteście wierni Bogu w małych rzeczach. Czy to jest wielka rzecz dać komuś zaproszenie? I ktoś powie: no banał. No co to jest dać jakąś karteczkę komuś? A może ten ktoś czeka całe życie, żeby ktoś go zaprosił. I chce przyjść i posłuchać Ewangelii, ale ma różne opory. Wiecie, jak było z wami, zanim przyszliście do kościoła? Ja wam powiem, moja mama wam może złożyć świadectwo, jak było u nas w domu. Ile razy ona żałowała, że tata idzie do zboru, a ona idzie do kościoła katolickiego. I wiele, wiele czasu się wahała, zanim podjęła decyzję, że chce iść za Bogiem, że chce służyć żywemu Bogu. Ale kiedy wreszcie tata ją zaprosił, tata mój poszedł i mówi do niej, żeby poszła z nim do kościoła, do zboru, do tego, do którego on chodzi. I moja mama w końcu się wybrała z tatą. Tata potrzebował ją zaprosić. I ona poszła i przyszła i nawróciła się i dzisiaj jest z nami. Mój tata już jest w wieczności. Mieszka, nie wiem jaki numer przy ulicy Złotej, ale mieszka w niebie. A my tam się wybieramy. To chcemy się spotkać z naszym ukochanym Ojcem Niebieskim, ale też i spotkamy obu świadków, naszych znajomych, tych, którzy odeszli do Pana. My się z nimi spotkamy tam w tej niebieskiej rzeczywistości. To wspaniale, kiedy możemy o tych rzeczach myśleć, kiedy jesteśmy wierni. Więc pomyślcie, czy jestem wierny w małej rzeczy w moim życiu. To jest próba. Najbliższy miesiąc możesz się sprawdzić. A Bóg może wielką radość sprowadzić do twojego życia. Ja wam powiem, nie tylko ty się będziesz cieszyć, ale jest napisane, że całe niebo się raduje, kiedy nawróci się jeden grzesznik. Wszyscy aniołowie cieszą się w niebie. Także to nie będzie tylko twoja radość, ale radość całego nieba, jeśli jeden grzesznik się nawróci. Alleluja! Bóg kocha człowieka. Bóg umiłował każdego człowieka w ten sposób, że posłał Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za twój i mój grzech, żebyś mógł mieć nowe, inne życie. Ale popatrzmy, co z tym naszym Saulem. Popatrzmy na, może przeczytajmy jakiś dłuższy fragment od 11 wiersza. Jesteśmy przy 13 rozdziale. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadeszłeś. W oznaczonym czasie Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. I ruszył Samuel i odszedł z Gilgal swoją drogą do Gibei Beniaminowej. A reszta ludu poszła za Saulem, aby się spotkać z wojownikami i doszli z Gilgal do Gibei Beniaminowej, a Saul dokonał przeglądu ludu, który się znalazł przy nim w liczbie około 600 mężów. Bracia i siostry, wielki dramat tego człowieka. To usłyszał z ust tego, który go namaścił nie tak dawno na króla, z ust Samuela. Bóg powołał sobie, już upatrzył innego księcia. Ty nie zasługujesz na to, aby być królem w Izraelu, bo Izrael to lud Pana. Bracia i siostry, Bóg widział, z jak nikczemnym umysłem i sercem Saul wszystko to zrobił. Z ogromnym brakiem zaufania w Bożą opatrzność, z jaką pogardą dla Bożej władzy i sprawiedliwości i wieloma innymi niegodziwymi zasadami, odruchami serca, nieznanymi ludziom, on to uczynił i sprzeniewierzył się Bogu. Może dla nas to jakoś tak nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia, co on zrobił, ale bracia i siostry, dla Boga to miało kolosalne wrażenie, przepraszam, znaczenie. Bóg patrzy na wszystko, co robimy w naszym życiu. My nie przywiązujemy wagi do wielu spraw w naszym życiu, ale Bóg patrzy na całe nasze życie i zobaczył, że ten człowiek nie jest wierny, że ten człowiek ma serce przewrotne. I jak popatrzymy na dalszą historię życia Saula, to zobaczymy, że jednak on nie miał Bożego serca. To było ludzkie serce, serce, które szukało własnej chwały, serce, które gdzieś błąkało się, a Bóg mu był potrzebny po to, żeby go podeprzeć w odpowiedniej chwili w jego życiu. I bracia i siostry, kiedy patrzymy na Saula, to widzimy, jak bardzo można się pogubić, nawet będąc namaszczony, nawet będąc napełniony Duchem Bożym, nawet będąc prorokiem, bo pamiętacie, że Saul nawet prorokował. Można się pogubić w swoim życiu. Jeśli okażesz się niewierny, Bóg patrzy, czy jesteś wierny. Bóg nie patrzy powierzchownie, tak jak my ludzie patrzymy, mówią, a chodzi do zboru, a mówi, że czyta Biblię, to dobra, wszystko jest z nim w porządku. A jest w Izraelu, a jest królem Izraela, a Samuel się z nim modli, a jest wszystko w porządku z nim. Co tam będziemy patrzeć dalej? Ale Bóg patrzy na serce człowieka i On widzi wszystko, co jest w nas, bracia i siostry. To my się zmieniamy, to nie Bóg się zmienia. I potrzebujemy czasem w naszym życiu korekty. Po to jest Biblia. Po to jest Słowo Boże, które jest lustrem, do którego możesz zaglądnąć. I tak jak patrzysz na zwierciadło i widzisz swoje oblicze i możesz powiedzieć, dzisiaj dobrze wyglądam. Albo możesz powiedzieć, dzisiaj źle wyglądam i coś muszę zrobić z moim wizerunkiem. Ja dzisiaj źle wyglądam przed Bogiem. Coś muszę zrobić z moim życiem, z moim wizerunkiem, żebym mógł podobać się Bogu. Ludzie myślą, że religijność zastąpi ich uczciwe, wierne życie przed Bogiem. To jest, bracia i siostry, błędne myślenie. Popatrzmy jeszcze na jeden wiersz, 14 rozdział, wiersz 24. Tutaj w tym 14 rozdziale jest cała bardzo ciekawa historia. Historia niezwykłego męstwa i bohaterstwa księcia Jonatana. Jonatan był synem Saula, ale był też przyjacielem Dawida, tego, którego Bóg namaścił. Powiedział, nie, to już Saul nie będzie, teraz będzie Dawid. Dawid przyjaźnił się z Jonatanem. I oto Jonatan któregoś dnia dokonał bohaterskiego wyczynu. Oto on ze swoim giernikiem rzucił się na taką straż, taki niewielki oddział filistyński, i w bohaterski sposób pokonali tam tych Filistyńczyków, ten niewielki oddział. I słuchajcie, to tak niesamowicie poruszyło to maleńkie zwycięstwo. Zobaczcie, to mała sprawa. Oni malutki oddział Filistyńczyków pokonali malutkimi siłami. Całe armie stały gdzieś dalej. Ale bracia i siostry, to tak zmieniło Izrael w tym momencie, kiedy dowiedzieli się o tym zwycięstwie, duch ich nagle się wzmocnił. nagle mieli chęć zwycięstwa. I bracia i siostry, co ciekawe, Filistyńczycy z powodu tej małej potyczki tak bardzo się przerazili, że zaczęli uciekać, że zaczęli bać się Izraelitów. A wiecie, kiedy armia się boi, kiedy żołnierze nie są nastawieni bojowo, to taka armia już przed bitwą jest pokonana. I Bóg tak zaaranżował całą sprawę, że Filistyńczycy zostali porażeni strachem. Jonatan dokonał wyjątkowego, bohaterskiego czynu. I słuchajcie, o mało nie zapłacił za to bohaterstwo życiem swoim w obozie izraelskim. Zamiast przyznać mu krzyż virtuti militari, to poszło w tym kierunku, że on złamał pewną przykazanie, czy nie, może złe słowo, pewien ślub, który złożył w imieniu narodu izraelskiego Saul. I bracia i siostry, zamiast nagrody, jego w zasadzie spotkała kara. I przez co? Przez głupotę Saula. Popatrzcie na wiersz 24. Lecz mimo, że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba. Bracia i siostry, on złożył taki, byśmy powiedzieli, no bardzo pobożny człowiek. Kazał ludziom pościć w czasie bitwy i im nie wolno było nic zjeść wtedy, prawda? A Jonatan nie był wtedy w obozie i on nie słyszał o tym ślubie. I on znalazł na polu miód, plaster miodu i zjadł go. I pożywił się. I był mocny, bo był właściwie odżywiony, miał tyle kalorii, ile potrzeba do noszenia miecza. I mógł odnieść wspaniałe zwycięstwo. I bracia i siostry, z tego popadł w kłopoty, ponieważ złamał ten ślub. I Saul mówi, to jest śmierć, a złamanie tego ślubu. I armia ujęła się, ludzie się ujęli, wykupili tego Jonatana. I że on nie zapłacił życiem wtedy za to, za złamanie tego ślubu. Bracia i siostry, widzimy tutaj taką dziwaczną, niezrozumiałą religijność Saula. Możemy, jak się temu bliżej przyjrzymy, powiedzieć, że Saul wymagał więcej niż Bóg. I czasami ludzie coś wymyślają, co ma pozór pobożności, a Bóg wcale za tym nie stoi. Tak było w życiu Saula. Bracia i siostry, kiedyś Napoleon powiedział, że nawet Boża armia musi, maszerować z pełnym brzuchem. A armia Saula maszerowała do wojny z Filistyńczykami z pustym brzuchem. Bo on złożył taki ślub. W czasie bitwy założył post. Bracia i siostry, wiele może być nierozsądnych decyzji, które na pozór wydają się religijne, świątobliwe, ale one nie są z Ducha Bożego. Pomazanie i namaszczenie Saula już dawno odeszło. Teraz namaszczenie spoczęło na Dawidzie. Saul odchodził. Saul już nie był pomazańcem Bożym, choć on jeszcze dalej sprawował ten urząd króla, ale Bóg już powiedział, że kto inny jest królem w Izraelu. Ktoś, kto ma inne patrzenie na Boże sprawy. Moi kochani, czasem może nam się wydawać, że robimy coś bardzo religijnego, ale jeśli jest to niezgodne ze Słowem Bożym, to możemy popaść tarapaty. Nawet jeśli nam się coś wydawać może bardzo religijne, ale jeśli to nie jest zgodne z zamysłem Bożym, jeśli to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, to prędzej czy później popadniemy w tarapaty. I powiem wam z mojej historii duszpasterskiej, praktyki duszpasterskiej, może lepiej powiedzieć. Widziałem wielu ludzi, którzy robili coś na pozór bardzo religijnego, ale to nic nie miało z Bożą wolą wspólnego w ich życiu. I innym wydawali się być bardzo świątobliwi, ale powiem wam, kiedy widziałem tą świątobliwość, to byłem wielokrotnie przekonany o tym, że Bóg do tego się nie przyzna. I często później, dużo później, ci ludzie popadali w rozmaite tarapaty w swoim życiu. Dlatego, bracie i siostro, bądź wierny w tym, do czego powołał cię Pan. Bądź wierny w małych sprawach. Otwórz swoje serce, pokutuj przed Panem, a wtedy Bóg będzie po twojej stronie w twoim życiu. I tego ci życzę z całego serca dzisiaj. Amen. Oddajmy Wszechmogącemu Panu chwałę. Przyjdźmy przed Boże oblicze, bracia i siostry, w modlitwach naszych. Dajmy nasze życie pod kontrolę Panu. Poszukajmy tych oznak błogosławieństwa w naszym życiu. Może potrzebujemy Pana poprosić, żeby nam rozjaśnił nasz punkt widzenia, żebyśmy to wszystko umieli dojrzeć i żebyśmy zaczęli żyć jak zwycięzcy, bo Bóg nas powołał do zwycięstwa. Amen? Dajmy Bogu chwałę. Powstańmy jako Kościół, jako Boża Armia. Przyjdźmy przed Boże oblicze. Panie, tak dzisiaj przychodzę przed Twój święty majestat, Boga świętego, Boga wszechmogącego. Tak, Panie, Ty jesteś Bogiem, który patrzy na każdą rzecz w naszym życiu. Panie, Ty patrzysz na mnie. Ty widzisz moje życie. Panie, Ty patrzysz na życie braci, sióstr w tym zborze. Panie, Ty patrzysz na każdego z nas z nieba. Boże, tak proszę Cię, abyśmy mieli Twoje oczy, Twój punkt widzenia. Abyśmy umieli dostrzec błogosławieństwo Twoje w naszym życiu. Abyśmy też umieli w porę dostrzec nadchodzącą burzę w naszym życiu. Abyśmy też umieli we właściwy sposób zareagować w naszym życiu. Żebyśmy mieli myśli Twoje, Panie. I żebyśmy mieli być odwagę nawet w tych małych rzeczach wiernymi Tobie. Tak nam pomóż, Panie. Tak pobłogosław, w szczególności Cię proszę, ten czas ewangelizacji, który jest przed nami. Tak pobłogosław nadchodzący tydzień w życiu każdego z braci i sióstr. Proszę Cię, aby umieli dostrzec Twoje błogosławieństwo, ale też, żeby mieli, Panie, swoją wierność pokazać względem Ciebie, świętego, wszechmogącego Boga. Amen. Modlmy się.